Serdecznie dziękuję za słowo powitania, za waszą obecność i taką w ogóle atmosferę, którą tworzy to miejsce, pogoda, my sami, że aż się chce mówić, daj Boże, będą z tego korzyści duchowe. Mówiłem niektórym panom w Warszawie, że jadę z tą konferencją o duszpasterstwie mężczyzn do facetów. No, strata czasu, człowieku. Jak woda po gęsi spłynie wszystko, o wiele się nie osiągnie. Synowie mówią, dobrze, jak będę dorosły, to na szczęście nie będę już musiał chodzić do kościoła, tak jak tatoś nie chodzi. To taki niedobry wzór. A wszyscy na ten wzór czekamy. Proszę Państwa, to już dawno było wyliczone i tak intuicyjnie niektórzy to przeczuwali, niektórzy to naukowo wyliczyli, że jak się w niewierzącej rodzinie nawróci kobieta, to reszta rodziny nawraca się w 13%. Jak się nawróci facet w rodzinie, ojciec, to się reszta rodziny nawraca w 93%. Także sprytnie jest zrobić to, żeby rozpędzić tą maszynę mężczyzn, którzy naprawdę szukają Boga, tylko szukają Boga podanego im, o ile tak można, mogę tak powiedzieć, po męsku. Właśnie tak bardzo konkretnie. Wyczytać to w Biblii, przecież Pan Jezus powoływał mężczyzn, kobiety pojawiają się dopiero we wspólnotach później. Żeby to wszystko było tak właśnie po męsku i twardo, ale nie tylko twardo, bo i serdecznie i czule, tacy są mężczyźni. Kiedyś jedna pani poszła z mężem do kina, film się skończył, światła się zapalają, ludzie wychodzą, a mąż czegoś szuka pod siedzeniem tam. Ona mówi, co ty tam szukasz? A rękawiczka mi gdzieś zginęła. Jaka rękawiczka, co ty bredzisz? Ona patrzy, a on płacze. Tak się spłakał na tym filmie, jakiejś komedii romantycznej, tylko się wstydził te łzy pokazać. Mężczyźni się nie ukrywają przed kościołem, mężczyźni nie chcą się otworzyć przed kościołem, przed ludźmi, żyją w niesamowitej samotności. Wielu facetów żyje w niesamowitej samotności. Mają kumpli do pogadania o meczu, o samochodach, o szefie w pracy, ale nie mają z kim pogadać o życiu, o sensie, o religijności. Kiedyś przyszedł do mnie pewien pan z żoną, usiedli i zaczęli się kłócić. No więc ja tak przerwałem im trochę, mówię, proszę Państwa, to nie ma sensu, żebyście czynili mnie świadkiem swojej kolejnej kłótni. Może pani zaczeka na korytarzu, a ja z panem porozmawiam. No więc ona wyszła, zostaliśmy we dwóch i zaraz po policzku tego pana popłynęła łza. Ja mówię, a pana żona widziała kiedyś tą łzę? Nie. I nigdy nie zobaczy. Nie zobaczy mnie nigdy takiego, jakim jestem, a jestem w sumie często z poczuciem zagubienia, jakiegoś bezsensu, samotności. Co to znaczy dzisiaj być mężczyzną? Ja może zacznę od kobiet. Kobiety mają też ten problem, że pytają się świata, co to znaczy być kobietą? A świat mówi, co to znaczy być kobietą? Ale to dokładnie znaczy, żebyś żyła jak mężczyzna. Przeklina jak mężczyzna, bądź twarda jak mężczyzna, zachowuj się i prowadź samochód jak mężczyzna. Ale kobieta mówi, ale nie chcę być mężczyzną, ja chcę być kobietą. I tutaj świat się zaczyna gubić. Co to znaczy być kobietą? A jeśli nie ma tła kobiety, to nigdy nie zajaśnieje piękno mężczyzny. Jaki powinien być mężczyzna i kobieta? Czy panowie zwrócili uwagę na to, jak się czyta Księgę Rodzaju, że Pan Bóg stwarza rzeczy rozdzielając, rozdzielił ciemność od światłości, rozdzielił wodę od lądu, rozdzielił tam ryby od płazów, rozdzielił. Wszystko to zróżnicował, żebyśmy byli sobie potrzebni, żebyśmy zachwycali się pięknem tej drugiej osoby, istoty. A dzisiaj świat chce wszystko zmieszać. Zwróćcie uwagę, jaka jest tendencja do zmieszania. Idzie człowiek ulicą, idzie dwie istoty ludzkie idą naprzeciwko. Jeden ma koszulkę z kaczorem Donaldem, drugi ma koszulkę z kaczorem Donaldem. Ten ma adidasy, ten ma adidasy. Ten ma jakieś włosy dziwacznie uczesane i ten. Który to jest ojciec, a który to jest syn? Nie wiem. Wchodzi się na uczelnię, rozmawiają dwie panie. Jedna ma miniówkę, druga ma miniówkę. Jedna ma włosy tapirowane, druga ma włosy. Jedna pali papierosa, druga pali papierosa. Która to jest pani profesora, która to jest studentka? Nie wiem. Dawniej bez problemu się rozróżniało studentka i profesorka. Teraz się nie rozróżnia. Świat chce wszystko zmieszać w jedno. Żeby powstała taka bezwładna magma jakaś. Coś, co uniemożliwi doświadczenie tego piękna mężczyzny i kobiety w świecie. Bóg zróżnicował. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego obłędu dochodzimy. Mieszkam na Starym Mieście 25 lat i już nawet w czasie tego krótkiego okresu, krótkiego w sensie dziejów społeczeństwa, grupy, wspólnoty społecznej, zauważyłem pewne zmiany. Dawniej panie siedziały sobie przy kawiarnianym ogródku i popijały kawkę i plotkowały, a dookoła chodził pan z pałką i pilnował, żeby im się nic nie stało. Teraz panowie siedzą i piją żywca sobie na rynku Starego Miasta, a dookoła chodzą panie z pałkami i gdyby ktoś tych panów zaatakował, to panowie biegną do pani z pałkami i mówią: proszę panią, a on się bije. I wtedy pani z pałką przychodzi i robi buch, 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 ty łobuzie, nie bij tych panów. To jest obłęd. Jeszcze myślałem, że one noszą z tyłu ten lakier do włosów, ale powiedzieli, że to jest gaz łzawiący. No to... Natomiast odwracają się role, odwraca się sens, odwraca się jakaś istota. Ale to nie tylko panie są sobie same winne, bo one zaskakują nas zaskakującymi rozwiązaniami. Proszę Państwa, proszę Panów, ja z niedowierzaniem słuchałem słów, co mówią siostry zakonne, wracające nieraz z katechezy, mają 10, no tam 10 to może nie, no ale 7, 6 godzin ciężkiej katechezy, wracają na plebanie, rzucają torbę i mówią: o Jezu, jaka jestem zmęczona, upiekę sobie szarlotkę. Panowie, jeden jest sposób wypoczywania: werysalka, telewizor i pilot. Czy ktoś z was chciałby powiedzieć: ale się zmęczyłem, trochę sobie popracuję? To jest inny świat. Jesteśmy różnymi światami i to trzeba zachować. I to trzeba zachować. Feministki chcą to wszystko zrównać i są to biedne kobiety, bo feministki są to kobiety, które nienawidzą mężczyzn, a chcą być jak mężczyźni. Tak samo jak egocentryk. Nienawidzi samego siebie, a myśli bez przerwy o sobie. To jest zachować ten piękno świata, które może nie, na pierwszy rzut oka jest jakoś nam objawione, ale ono jest potrzebne. Zróżnicować samych siebie. Co Pan Bóg jeszcze robi? Pan Bóg stwarza rzeczy coraz doskonalsze. Na początku to jest świat, to jest jakaś tam energia w Big Bang. Potem się to wszystko doskonali, potem powstają pierwsze komórki, potem powstają pierwsze jakieś istoty roślinne, potem i to wszystko się doskonali. Na końcu jest mężczyzna i panowie, muszę to powiedzieć niestety, na samym końcu jest kobieta. Jako najbardziej doskonały wywód, byt stworzony przez Boga. Tylko kobieta jest tak doskonała, jest tak skomplikowana, że nie pytajcie żony, dlaczego płacze, bo ona często nie wie. Czego płaczesz? Nie wiem, tak mi się po prostu płakać chce. Tak mi się zeszło na płacz. Ale dlaczego płaczesz? Jakbyś mnie kochał, to byś się domyślił. Nieraz trzeba stonować, bo chodzi kobieta i nie odzywa się już 2 tygodnie do mężczyzny. I mężczyzna przychodzi i mówi: kochanie, siadaj. Co się dzieje? No 2 tygodnie się do mnie nie odzywasz. A kobieta mówi: wyraźnie milczę. Wyraźnie milczę, że chciałbym, żebyś poszedł ze mną do filharmonii. No kochanie, trzeba było od razu powiedzieć. Daj mi 2 tygodnie. I mężczyzna przez ten czas się zorientuje, co to jest filharmonia. Gdzie jest filharmonia? Jak się kupuje bilety do filharmonii? Przychodzi i mówi: widzisz, żebyś powiedziała, to byśmy od razu poszli wcześniej. Domyśleć się. Drogie panie, my jesteśmy geniuszami, ale wszystkiego się nie domyślimy. Naprawdę. Proszę tylko pamiętać, drodzy panowie, że rozmowa z kobietą jest dość prosta. Dość prosta, bo trzeba tylko umieć powiedzieć tak, jak żona coś mówi: widzisz, co u mnie w pracy wczoraj się stało. O, niesamowite, pierwsze słyszę. No taka była awantura. Co ty powiesz? Ty tego w życiu... I żona wtedy powie: mężu, jak mi się z tobą dobrze rozmawia. Natomiast światy muszą być różne. Jeśli zmieszamy świat mężczyzn ze światem kobiety, powstanie niebezpieczny związek. Kiedyś jedna pani powiedziała do męża, że idzie do supermarketu na krótkie zakupy, weźmie samochód, bo mróz był, i pojechała ujechała kilometr, samochód się zepsuł, stanął, zgasły światła. Ona wraca do domu zrozpaczona, samochód zepsuty, a tu mąż z sąsiadką niestety w takiej niedwuznacznej sytuacji. Więc ona jest w ogóle zrozpaczona, pisze list do gazety: droga gazeto, samochód się zepsuł, wróciłam wcześniej do domu, dostałam męża, co mam robić? Facet odpisywał na listy kobiet, więc facet pisze: droga nasza czytelniczko, najprawdopodobniej zepsuł się układ elektryczny. Jedź do elektryka i postaraj się z nim porozmawiać na ten temat. Nie, nie system elektryczny, wiadomo co tam się zepsuło. Dlaczego Pan Bóg stworzył świat tak, stwarzając coraz bardziej doskonałe byty? Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was ma cenny obraz, naprawdę taki obraz za tam jakieś miliony, to na pewno pójdzie do policjanta i zapyta, czy warto zabezpieczyć to pomieszczenie, czy warto jakieś szyby wstawić pancerne, czy alarm, bo ktoś mi może ukraść. Jeśli ktoś z Państwa ma skrzypce cenne, kupi futerał. Jeśli ktoś z Państwa ma cenny jakiś medal, będzie w jakimś woreczku go trzymał. Cenne rzeczy potrzebują ochrony. Proszę zwrócić uwagę, Pan Bóg dał nam mózg, bardzo delikatną tkankę organiczną I dał nam czaszkę, żebyśmy sobie tego mózgu nie popsuli, bo jakby się za mocno w mózg bez czaszki uderzyć, to połowa z nas by doszła do wniosku, że jest Napoleonem. Dostaliśmy płuca, bardzo delikatną tkankę i żebra, żebyśmy sobie nie, tych płuc nie dali uszkodzić. Dostaliśmy kobietę i co? I kobieta potrzebuje ochroniarza. Dzisiaj świat na głowie stanu. Moi znajomi kupili sobie psa, wilczura, pięknie się prezentował. Głaskali go i głaskali, coś go źle pogłaskali, że się na nich rzucił z zębami. Schowali się do garażu i co teraz robić? Pies wściekły biega po podwórku. Nie mają ani kluczy, ani komórki. Więc mąż mówi do żony, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciach, ubrał ją w kalosze, wyrzucił na podwórko i mówi, kryj się, za studnią się kryj, za studnią. Drogie panie, pamiętajcie o jednym. Wiele nieszczęść kobiety i dzieci byłoby zaoszczędzone, gdyby panie pamiętało o jednym. Mężczyzna wzrasta w odpowiedzialności. Facet musi być odpowiedzialny. Przychodzi żona do księdza, mówi, mam niedobrego męża. A jaką mu pani daje odpowiedzialność? Żadną, bo on jest nieodpowiedzialny. Ale jak mu pani nie da odpowiedzialności, to on się nie zrobi odpowiedzialny. Ja bym mu dała odpowiedzialność, tylko że on jest niedojrzały. Każda kobieta musi stoczyć jedną z najtrudniejszych wojen na świecie. Wojnę ze swoją delikatnością, subtelnością i nadrabianiem miłości za innych. O co mi chodzi? Drogie panie, każda z was przejdzie przez taką próbę, że będzie mówić do męża, słuchaj, pomalowałbyś te szafki w kuchni. Może powie, pomyślimy Zosia, pomyślimy. Delikatne mówienie, nic z tego. Żadnych szafek się nie pomaluje. Więc jakiś czas, no pomaluj szafki. W końcu żona przychodzi do męża i mówi, wiesz co, jak mam cię prosić, to już sama te szafki pomaluję. I mąż mówi, świetny pomysł, idź i pomaluj. Jakbyś potrzebowała konsultacji co do koloru, to wpadnij, jak jestem na wersalce przed telewizorem, meczek oglądam. Nie. Drogie panie, co ja, ksiądz mam zrobić, to ja mam zrobić ksiądz. Co ty masz zrobić jako świecka matka, to masz zrobić jako świecka matka. Co ty masz zrobić jako świecki facet, to masz zrobić jako świecki facet. I nie wolno się nam zamienić. Nie wolno się nam zamienić. Dlatego żona powie mężu, nie chcesz iść na wywiadówkę do szkoły, do naszego syna 16-letniego? Nie chcesz? To nie chodź. Ja też nie pójdę. Dzieci nam weźmie opieka społeczna, dom się nam zawali, wszystko nam się rozsypie, a ja palcem nie kiwnę za ciebie. Palcem nie kiwnę. To ty masz zrobić. Nasz syn ma 17 lat, a ty masz chodzić na wywiadówki, a nie ja kobieta, świecić oczami. To jest twoja robota, to jest twoja czarna robota. Więc Pan Bóg stworzył mężczyznę jako ochroniarz. Nieraz mężczyzna musi chronić kobietę przed samym sobą, przed emocjami, które się rozbujają. Byłem kiedyś na parafii w Otwocku i była procesja różańcowa. Boż mówi, proszę teraz panów, mężczyzn naszej parafii, żeby przeprowadzili figurkę Matki Bożej z jednej stacji do drugiej. Panowie tacy nierychliwi, no tam jeden mówi, idziesz, no dobra, chodź, to, no właśnie, no, wykrystalizował się czterech mężczyzn, wzięli figurkę Matki Bożej i poszli do następnej stacji. Stanęli, proboszcz mówi, proszę teraz kobiety, przedstawicielki matek i żon naszej parafii, aby wzięły figurkę Matki Bożej. Jak się 40 kobiet rzuciło na Matkę Bożą, to myślałem, że ona nie przeżyje tego eksperymentu. Halinka, bierz Matkę Bożą, uważaj, bo leci, uważaj, trzymaj. I chłopy stoją i trzymają. I jeden mówi, chłopy, puszczamy. I to jest powołanie faceta. Przeprowadzić kobietę i dom przez burze emocjonalne, które nieraz wszczyna kobieta. Które nieraz w jej sercu się rodzą. To jest bardzo ważne. Być ochroniarzem. Pan Bóg stwarza byty, powtarzam, jako ochroniarzy. I każdy mężczyzna ma być ochroniarzem swojej żony. Kiedyś dostałem pozwolenie na publikowanie takiego przykładu, który miał miejsce w jednym z miast w Polsce. Pewien pan spędził noc z panią, z którą nie powinien spędzać nocy, ale spędzili tę noc i rano udawali szczęśliwych, bo to po grzechu się często udaje szczęśliwego. Ach, kochanie, byłeś cudowny, ach, kochanie, byłeś cudowna. Musimy kiedyś to powtórzyć, oczywiście. A on osobiście mi to potem mówił, miał w myśli jedno, idź już stąd, bo ja muszę iść do spowiedzi, bo mam straszne wyrzuty sumienia. Więc cmok, ona wyszła, on się tam mówi, ogolił trochę, ubrał w koszulę, rzucił i biegnie do kościoła, żeby jeszcze przed pracą zdążyć się wyspowiadać. Wpada do kościoła, rozgląda się, a ona już klęczy przy konfesjonale i szlocha, i łzy lecą jej jak Wisła, ujścia do Gdańska. Drodzy panowie, jeśli twoja żona nigdy nie musiała się spowiadać przez ciebie, to jestem gotowy wstać tu i cię publicznie w rękę pocałować. Jeśli jesteś ochroniarzem swojej żony. Najgorsze jest, kiedy demona do łóżka małżeńskiego zaprasza sam mąż. Chodź, chodź diable, zobaczymy, czy coś się da wykrzeszyć z tego seksu jeszcze dla mnie. Jesteś ochroniarzem twojej żony, jesteś ochroniarzem, a nie tym, który ją wciąga w błoto. To jest takie piękne powołanie mężczyzny. Co zrobić, żeby być mężczyzną? Pytają matki, pytają chłopcy. Proszę Państwa, jeśli chcesz się nauczyć tańczyć, musisz tańczyć. Jeśli chcesz nauczyć się śpiewać, musisz śpiewać. Jeśli chcesz być facetem, musisz przebywać z facetami. Z prawdziwymi facetami. Nie z takimi blagierami, co to stoją. Wiecie, ja widzę tych panów na Starym Mieście właśnie. Stoją często w takich kółeczkach o 6 rano, o 7 rano. I oni się znają na wszystkim. Kurczę, oni się znają na wszystkim. Na Putinie się znają. Na papieżu Franciszku się znają, na historii Polski się znają, na kobietach się znają, na samochodach się znają, na brylantach się znają. Oni się na wszystkim znają, tylko im w życiu nie wyszło, kurczę. Tylko im w życiu nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Śpiewają sobie pod nosem. A jak to zrobić, żeby stać się mężczyzną? Proszę panów, jak się urodzi zając, to będzie zającem. Nie ma zmiłuj się. Będzie kicał, będzie gryz trawkę, będzie zając. Jak się urodzi wilk, nie ma zmiłuj się, będzie wilk. Będzie miał kły, będzie wył po nocach, będzie niebezpieczny i będzie agresywny i będzie mięsożerny. A jak się urodzi chłopiec, to co będzie? Wilk czy zając? A nie wiadomo. A od czego to zależy? To zależy od tego, jak się potoczy historia naszego życia, jakiego będziemy mieli ojca, wujka, stryjka, sąsiada. Ale jedno jest pewne. Dla nas, panów, ważna jest walka. Czy zauważyliście, że my ze sobą bez przerwy walczymy? Od dzieciństwa. W dzieciństwie, jak miałeś 3 lata, 5 lat, ty trafisz kulą w okno, w pokoju nauczycielskim? Ty, a naplujesz na dyrektora szkoły z tyłu, żeby nie widział? Ty, a ile wypijesz? Wypijesz, ja normalnie alpakę wypijam duszkiem. Przyjechał kiedyś jakiś cudzoziemiec do Polski i mówi, podobno w Polsce są tacy faceci, że przechylają butelkę jednym haustem. Chłopy tak się na siebie popatrzyły, jeden wyszedł, drugi wrócił, wyszedł. No ja spróbuję. Proszę, wziął butelkę, przechylił, jednym hałsnę wypił. Cudzoziemiec mówi, niesamowite, a po co pan wychodził? A poszedłem do sklepu spożywczego sprawdzić, czy dam radę. No ale to tak na marginesie, żebyśmy nie zasnęli za szybko. Proszę panów, przebywać z mężczyznami. Od czego to zależy? Każdy z nas chce być wartościowy i w dziedzinie siły. Pamiętajcie, nie ma większego obciachu dla faceta, jak mu spodnie pękną na WF-ie. O rany, ale kumple mają się śmiać. U nas w seminarium, jak się ktoś pomylił przy ołtarzu, to klerycy padali ze śmiechu. Pomylił się, a cudownie, kumpel się pomylił. Na to czekamy. Ciągle walczymy. Ile masz forsy, ile wypiłeś, jak się szybki masz samochód, ile masz procent na koncie. Ciągle walczymy ze sobą. Naszą często siłą w walce z drugim przyjacielem jest taka ukrywana pogarda. Co mam na myśli? Spotyka się facet z kumplem i ten sobie kupił nową kurtkę. I chodzi w nowej kurtce. Mówi, cześć, co nową kurtkę sobie kupiłeś? No, niezła kurtałka. Ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Przegrał, już jest rozwalony. Okazuje się, że jest głupkiem, bo kupił za drogą kurtkę. I kumple mają radość niesamowitą wtedy, że on sobie taką kurtkę kupił. Hańba. I to, co jest w nas w dzieciństwie, co przeżywamy, jeśli przeżyjesz znieważenie swojej męskiej siły dziecięcej, to możesz trafić w niezłą pułapkę. Panowie, o co mi chodzi? Dla chłopaka, powtarzam, kompromitacją jest bezsilność. Ja by zostałem zraniony kiedyś przez psa. Takiego kalibru. Na podwórku w Warszawie ktoś przyniósł takiego psa i puścił. Pies od razu rzucił się na mnie. Ja zacząłem zliwać do klatki schodowej. Biegnę, już on się zbliża, ale klamka jest blisko. Złapałem za klamkę, zamknąłem drzwi. O Jezu, oddechu nie mogę złapać. Ojciec szedł po mnie na dół. Śmieje się, wszyscy się śmieją. Całe podwórko się śmieje. Piotruś uciekał przed takim psem. A ja mówię do ojca, jutro wyprowadzamy się stąd. Opuszczamy ten teren. Ja tu jestem skompromitowany, ja się tu nie chcę pokazywać. Drogi panie, może się ścikałeś na kolonii. Może cię nakryli, jak żeś paluchem wyżerał tam ze spiżarni. I wszyscy się śmieli. Śmieli się z ciebie. Może żeś się poślizgnął, może żeś pomylił coś słowo w języku. Wszyscy się śmieli. I wtedy jesteś zraniony. Tracisz siłę. Jesteś wyśmiany. Jesteś skompromitowany. Bo twój ojciec leżał pijany gdzieś na polu. Bo gdzieś tam coś się stało. I dopóki tego nie zlikwidujesz, będziesz słaby. Zaczniesz pić. Kto to jest człowiek, który nadużywa alkoholu? Ten, który nie daje sobie rady z życiem. Ten, który sobie nie daje rady z rodziną. On musi się napić, żeby udawać bohatera, bo bez zgorzały nie jest żadnym bohaterem. I teraz, jak to się odbywa? Jak odbywa się przywracanie mężczyźnie młodemu, czy facetowi młodemu, siły? U aborygenów, to są akty inicjacyjne tak zwane. U aborygenów to było tak. Druga w nocy, ojciec z wujkami przychodzą do namiotu, gdzie śpi kobieta z dziećmi, biorą takimi łapskami tego dzieciaka, zabierają kobiecie, ona płacze, zostaw mi tego dziecko. Ale oni zabierają dzieciaka, idą do lasu. Ten dzieciak musi o drugiej w nocy przejść tam kilometr sam, potem musi złapać jakąś rybę, potem musi wejść na drzewo, potem musi rozpalić ognisko i po dwóch dniach takich prób przyprowadzają go i mówią, to jest facet. To nie jest chłopczyk, to jest mężczyzna. Dostaje miecz, dostaje dzidę. U Czajenów, żeby zostać mężczyzną, trzeba było wziąć dwie ręce, włożyć do ogniska, przytrzymać i żeby pokazać, że wcale mi się za gorąco nie było, wyjąć te ręce i włożyć do gotującej się wody. Miał Czajen te blizny, a te blizny to były jego pagony oficerskie. I mieli taką stułę, wiecie, jak my księża mamy stułę, oni mieli taki pas i tym pasem przybijali się do ziemi, żeby nie uciec. Jak wróg nadchodził, to oni byli przybici do ziemi, mieli miecz w ręku i gotowi byli walczyć. I to był Czajen, który został prawdziwym mężczyzną. Dzisiaj minęło 1000 lat, 2000 lat, a w kółko to samo się dzieje. Pytam mojego ucznia, Marek, ty masz synów? Mam synów. No jak oni się? A proszę, ciągle mnie naśladują. Ciągle mnie naśladują. Dzisiaj się zbuźniłem, oni przyszli do stołu, otoczyli stół i mówią, tata, dobry ten kotlet? Dobry, daj kawałek. On mówi do żony, co ty, Agnieszka, nie dałaś im jeść? A dawała mi mieć, nie chcieli jeść, tylko oni chcą tylko z tobą jeść. Proszę Państwa, ja podzielę się doświadczeniem z własnego życia. Mój ojciec pracował w USS z Połem i chodził na obchody sklepów nieraz, na kontrolę. I mama mu robiła kanapki. I wyobraźcie sobie 30 stopni, lipiec, te kanapki cały dzień w tej torbie. Jak przynosiłem wieczorem, mama rozwinęła sam tłuszcz, już wszystko leje się, to masło. Mówi, trzeba to dać gołębiom pod śmietnik, niech sobie zjedzą. A mój stary mnie wołał i mówił, Piotruś, chodź. Chcesz wojskową kanapkę? Panowie, ja bym za tą kanapkę oddał dzisiaj Mariota. Chcesz wojskową kanapkę? Wiecie, co jest największą dumą dla chłopaka w dzieciństwie? Wspomnienia, jaki ojciec był silny. Wiecie, dlaczego dzisiaj ludzie nie wierzą w cuda? Bo im ojcowie w dzieciństwie cudów nie robili. Mój stary, byliśmy kiedyś na dworcu Południe. Podeszliśmy do starego wagonu towarowego i mój stary zrobił rzecz niesamowitą. Otworzył wagon towarowy. I wziął mnie i powiedział, pobiegaj sobie w środku. I ja byłem w wagonie towarowym, a ja kochałem kolej. Dla mnie to był po prostu obłęd. Pojechaliśmy to było najpiękniejsze wspomnienie. Pojechaliśmy do Głuchołaz i tam niedaleko była stanica wojskowa, graniczne przejście. I żołnierz pokazywał, co mają na uzbrojeniu. Radiostacja, krótką broń, długi pistolet, karabin maszynowy. I powiedział, proszę Państwa, ja pokażę Państwu, jak się rozbiera karabin maszynowy. I rozebrał go. No wszyscy, ho, ho, ho. A teraz złożę go. Wziął żołnierz i się coś zacięło. I mój stary, na oczach wszystkich ludzi, wziął spluwę i złożył ją w 30 sekund. Ja byłem Bogiem na wczasach. Byłem Bogiem na wczasach. Wszyscy chodzili mi się kłaniali. Ty, twój stary to chyba do mafii należy. Ja mówię, no. Panowie, róbcie dzieciom cuda. Róbcie wnukom cuda. Jak chodzimy po kolędzie, w jednej rodzinie zebrała się rodzina, ksiądz przychodzi, to kolację zrobili. I czekamy na tą kolację i ojciec mówi do syna, pokaż księdzu, jak ci zrobiłem ciężarki. Pospawał mu takie od gniecenia żużlu. I ten chłopak wziął ten ciężarek, jeden mój ojciec zrobił tam z 5 kilo i podnosi. Raz, dwa, trzy, cztery. Wpada matka. O Jezu, spoczysz mi się dzieciaku. Proszę księdza, niech on już tego nie podnosi, bo to za ciężkie dla takiego chłopca. Proszę Aniu, oczywiście, już się nie podnosi, chowamy to. Ona poszła, a on z końca korytarza do mnie. Proszę księdza, 17, 18, 19. Ja mówię, dobra, jest w porządku. Jest cool, okej, może być. Dzieciom trzeba robić cuda. A wy, drogie panie, przepraszam za słowo, nie przeszkadzajcie. Jeden pan jechał z samochodem z trójką dzieci i z żoną. Jakie chcecie mieć samochody? Chłopak mówi Porsche 311 koni. Drugi Tira 25 metrów długości. Trzeci chce mieć jakiegoś tam Jeepa. Mamo, a ty jaki chcesz samochód? Bezpieczny. 1 czerwca w szkole, zawody sportowe, wyścigi na rowerach, chłopaki nogi na rowerach, na pedale położone, pani wychowawczyni do biegu, gotowi, start, poszli, kręcą pedałami, nic nie widzą, a nauczycielka, nie tak szybko chłopcy, nie tak szybko, musi być szybko. Idzie matka z ojcem, dzieciak 5 metrów z przodu i napada go taki rówieśnik, przychodzi i zaczyna go bić. Matka mówi, dlaczego go bijesz, co go bijesz? A mąż mówi, poczekaj. Lewa wyżej, teraz mu walnij, z dyńki mu walnij. Chłopak musi to przejść. Pamiętacie, jak było na imieniu na chucioci? Przychodziłeś do mamy, mówiłeś, mamo, tu mnie boli, gdzie cię boli, tu, no to daj, mu się pocałuje, no już nie boli cię, nie boli. Szło się do ojca, tato, tu mnie boli, pokaż, dobra, nie umrzesz. Wiecie, jaki mam najwspanialszy order, bo ojcu niestety nie pokażę wam. Tu pod kolanem, wyrwany kawał ciała, jak żeśmy ze starym szturmowali drut kolczasty w jednym ze szpitali w Otwocku. Chłopak musi się nauczyć siły, musi się nauczyć twardości. A kobiety chcą przyjąć rządy często nad dzieckiem. Sprytnie chcą wygrać wojnę o dziecko, a to jest grzech cięższy niż ciężkie. Nie wolno. W wieku 5 lat w Izraelu był zwyczaj odbierania kobietom dzieci. Mężczyzna zabierał. Jeśli nie nauczę go walczyć, on zginie. Wiecie, dlaczego dzisiaj tysiące facetów leży pijanych gdzieś tam w knajpach? Bo kobieta odebrała mu siłę. A jak mu odebrała siłę? Pozwalając na seks przed ślubem. Pamiętajcie, drogie panie, drodzy panowie, może w twoim życiu był taki moment, żeś klęczał przed kobietą, mówiłeś, daj mi seksu, tylko to jeden raz, tylko jeden raz, tylko... No to pół raza nawet, tylko zgódź się. Co kobieta powinna wtedy powiedzieć? Wstań z tych kolan. Ty masz być ojcem, ty masz być kapitanem, ja będę głupią babą, dzieci będą głupimi dzieciakami, to ty masz być mądry w tej rodzinie, rozumiesz? To ty masz tym pokierować. I ja ci będę posłuszna. Jeśli będę widzieć... Kobiety mają do nas, księży, ogromną pretensję, że w grudniu czytamy w liście kobiety, bądźcie posłuszne mężom. Dlaczego Kościół to czyta? Dlaczego nie przeczyta mężczyźni, bądźcie posłuszne kobietom? Drodzy Państwo, gdyby w tej chwili wszedł tutaj do Kościoła strażak, policjant i powiedział, proszę Państwa, proszę natychmiast opuścić Kościół. Co byśmy zrobili? Opuścilibyśmy Kościół. Nikt by nie powiedział, a panie policjant, a dlaczego ja tak wychodzę? Mi się nie chce. No i co mi pan zrobi? Wszyscy byśmy wyszli. Dlatego, że on nie służy dla naszego dobra. On nam rozkazuje dla naszego dobra. On nam zabrania dla naszego dobra. Mężczyzna ma mieć władzę nad kobietą, kiedy pracuje dla jej bezpieczeństwa. Nie, że on sobie leży i mówi, skocz mi po 4 warki. Dorzuć jeszcze żywiec jeden. Nie, to nie taką służbę chodzi. O taką, że on poświęci dla ciebie życie. Poświęci dla ciebie życie i będzie twoim ochroniarzem. Ktoś, kto nie przeszedł tej inicjacji, może się w życiu bardzo, bardzo pogubić. I wielu facetów się gubi. Przychodzi do mnie mężczyzna i mówi, niech mi ksiądz ratuje. Mam żonę, którą kocham, dziecko, które kocham, a ciągle żonę zdradzam. Ciągle żonę zdradzam. A jak to jest? No, proszę księdza, wyjadę na to firmowe spotkanie integracyjne. Ja mam taką gadanę do kobiet, wiem, czego one chcą, co chcą usłyszeć. Podobno jestem przystojny, im się to podoba i rano budzę się z koleżanką w łóżku. Ja mówię, jakie pan ma imię? A ja Włodek czytam. A ja mówię, nie, nie. Jakie pan ma imię tutaj? A ja nie mam żadnego imienia. Ma pan. A jak pana w szkole przezywali? W szkole? A w szkole przezywali mnie Pimpuś. A pan jest Pimpuś? Jestem. Jestem gnój i gówniarz. Potrafię się tylko popisywać. A z synem w życiu nie odbyłem ani jednej rozmowy. A z synem w życiu... Ja pytam studentów w Warszawie, jak im coś nie wychodzi w życiu. Gadałeś z ojcem? O czym? O życiu. Ksiądz nie żartuje. Ksiądz nie żartuje. Ale nigdy w życiu nie rozmawiałeś dwa zdania? Nigdy. Jeden chłopak kiedyś się zdenerwował, mówił, kurde, z wszystkimi gadałem. Z nauczycielem gadałem, z trenerem gadałem, z policjantem gadałem, z ojcem nigdy nie gadałem. Zadzwonił do ojca. Odebrał tata. Cześć tata, to Marek mówi. O, Marek, dobrze, proszę już mamę, już ci daję mamę. Ja nie do mamy, ja do ciebie. Co takiego? Tata, chciałem ci podziękować za to, że płaciłeś za moje studia. Cisza. Marek, piłeś coś? Nie piłem, no. Chcę ci po prostu podziękować, że jesteś fajnym ojcem. Dzięki. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Tata, nie. No po prostu jest w porządku, chciałem ci powiedzieć. Dzięki, Marek. Czekałem na ten telefon wiele lat. Ta rozmowa trwała 50 sekund. Dla facetów wystarczy. To była najważniejsza rozmowa w ich życiu. Jak masz na imię? Jak cię nazywali? Jak cię ciocia, babcia nazywała? Kwiatuszek? I zostałeś kwiatuszkiem. Jak cię nazywali? Pimpuś? A może Ponczuś, co? I zostałeś Ponczusiem, nie z własnej winy. Abraham, w Piśmie Świętym jest napisane, jak mężczyzna, którego synowi nadano imię bez jego zgody, przyjeżdża i skreśla to imię. Mój syn będzie się nazywał inaczej. Beniamin, syn mojej prawicy. Tak się będzie nazywał dziecko. Drogie panie, możecie mówić czule do dziecka, trzeba mówić, ale nie nadawajcie dziecku imieniu. Dziecku imię nada ojciec. Dziecku imieniu nada ojciec. Przepraszam, ale to moja maszyna. A jak chcesz syn się nazywać? Chcesz się nazywać Komandos, Grom. Ja się chciałem nazywać Gustlik, a to ojciec Joe z tej Bonanzy. Tak żeśmy się chcieli nazywać. Mój stary do mnie mówił, taty żołnierz. No dzięki. Mam nadzieję, że z niebie słyszy, że go tu chwalę za to, że nazywał mnie taty żołnierz. Więc domagajcie się imienia i zwróć uwagę, czy masz 40 lat, czy masz 50 lat, imię twoje jest do zmienienia. Że jesteś bawidamek, że jesteś taki dowcipny, że robisz wrażenie na kobietach, to trzeba zmienić. Opiekun swojej rodziny. Nikt nie poniży mojej żony, a przede wszystkim ja nie poniżę swojej żony. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. Panowie się boją w kościele, że kościół im zabierze to, co dla nich jest cenne. A co dla facetów jest cenne? Seks, śmiech i coś jeszcze, co zapomniałem. Ale seks i śmiech. Wiecie, co jest ciekawe? Że faceci, niektórzy, którzy są niewierzący, czy tak nie warto, mówią tak. Zgodzę się, żeby mój syn chodził na religię, ale nie zgodzę się, żeby był ministrantem. No dlaczego? Bo nie chcę, żebyście mi syna na dziewuchę przerobili. Żeby latał w tej komeszce, kurde, jak baba. Mój syn ma się twardo ubierać. I nie kary jakieś śliniaczki tutaj kolorowe. Absolutnie. Nie zgadzam się na to. No dobra, jak pan syn ma pan prawo, bo jest pan ojcem. Ale mężczyźni nie lubią kościoła, bo mówią, że w kościele jest dla nich program 3x S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Kobieta idzie w niedzielę do kościoła. Boże, ile to jest ciekawych rzeczy. Ona założy szpilki, cały tydzień na to czeka. Założy płaszcz, cały tydzień na to czeka. Przyjdzie do kościoła i co zobaczy? Kwiaty przy ołtarzu. Jak ile kwiatów, to się ogląda tych kwiatów. Potem pan organista zaśpiewa. O czym pan organista zaśpiewa? O miłości. Blisko ciebie być chcę. Tylko z tobą iść przez życie. A chłop facet przyjdzie do kościoła. Jeszcze jak proboszcz coś remontuje, to jest na co popatrzeć. Ale tak to nie ma o czym, co tu robić w tym kościele. Jest co robić. Zmieniać imię. Żeby mi Bóg zmienił imię. Żebym przestał być właśnie pimpusiem, ponczusiem, tylko stał się twardzielem. Twardzielem dla dobra całej rodziny. Nie 3 razy stój, słuchaj, śpiewaj. Tylko trzeba być... No może powiem tak. Jeden z ostatnich przykładów. Pewne małżeństwo z pielgrzymką pojechało do Rzymu. I tam pierwszy dzień bazyliki rzymskie i wieczorem kolacja pod gołym niebem, wino, spaghetti. No pewien pan z żoną tak tego wina się trochę więcej napili. Wrócili do domu pielgrzyma prowadzonego przez siostry. Położyli się do łóżka, przytulili się i on patrzy, a nad łóżkiem obraz Jezusa. Jedną ręką Jezus trzyma się za serce w koronie cierniowej, a drugą rękę pokazuje tak na tych, co leżą na dole. Oni jak to zobaczyli, to się odsunęli od siebie od razu. Zaczęli jakieś modły. Ja mówię, panie, a pana żona to kościelna czy nie kościelna? Kościelna, trzeba się było kochać, mówię. Pan Bóg wymyślił miłość i fizyczną też. Tylko, żeby była kościelna, żeby była w ramach, żeby była taka piękna i nie zgniła, tylko ciągle kwitła dla chwały Pana Boga. Dlatego, panowie, szukajcie swojego kościoła, swojego księdza, swoich nagrań z konferencjami. Nie wszystko ci się musi podobać. Mi nieraz tych facetów w kościele jest żal, jak są śluby jakiejś siostry, półtorej godziny to wszystko trwa w kościele, potem idą na obiad. Na obiedzie jest wszystko oprócz jednego. A ty organizm potrzebuje. Wiecie, co widziałem? Ja to widziałem na własne oczy, jak się na imieninach u pewnego pana stół złożył. Te kołki puściły i wszystko leci tam w otchłań. Grzybki, pomidorki, szyneczka, wszystko leci. Wszystkie kobiety, dłonie kobiet spotkały się na chlebku, grzybkach i tak dalej. Wszystkie dłonie mężczyzn spotkały się na... To nie było ćwiczone. Odruch. Mam odruch. Także nawet najtrudniejszą sytuację Pan Bóg może rozwiązać w zaskakujący sposób. Powiem Państwu anegdotę na koniec. Facet się budzi rano po strasznie przepitej nocy i ku zaskoczeniu patrzy, a obok leży koszula wyprasowana, buty wyczyszczone, śniadanko przygotowane. I on mówi, woła syna, ty, mówi, ja wróciłem wczoraj pijany, ale tatuś strasznie wrócił pijany. I co? I mamusia zaczęła tatusia rozbierać. A tatuś zaczął krzyczeć, zostaw mnie ty babo, ja mam żonę, którą kocham i dzieci, które kocham. No i rano śniadanie było już przygotowane. To żeby nie było, że Kościół nie daje konkretnych sposobów na rozwiązanie i że w Kościele nie ma śmiechu. Spotkało się dwóch panów, jeden mówi, ty masz sposób, jak wrócisz pijany do domu, a żona tak o trzeciej w nocy na ciebie czeka? Mam sposób. A jaki masz sposób? A mówi, rozbieram się, dzwonię do dzwonka, ona otwiera drzwi, ja wrzucam ubranie i stoję taki na głusieńki, jej się żal mnie robi i mnie wpuszcza. Spotkali się za tydzień, mówi, zastosować ten mój sposób? Tak, no i co? No zrobiłem tak, jak kazałeś. Rozebrałem się, nacisnąłem guzik, wrzuciłem ubranie do środka i usłyszałem następna stacja Politechnika. To panowie, żebyście mieli co powiedzieć do powiedzenia kumplom, jak się zapytałem, po co jeździ do tego protulina. No, przynajmniej kawały posłuchać, to już dobre. Ale wiem, że będą tu się większe rzeczy działy i ludzka radość zamieni się, daj Boże, w Bożą głęboką radość. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.